Drodzy braterstwo, w pierwszej lekcji posililiśmy nasze umysły i również serca, ale w tej drugiej proponowałbym, abyśmy zastanowili się nad pewnym tematem, który będzie przede wszystkim głównie skierowany do naszych serc. Często jest tak, że bracia zastanawiają się i pytają, no to tak jest, czym się kierowałeś, wybierając tym lub tamtym, dlaczego ty o tym mówisz. No i czasami może być tak, że ktoś może myśli, że to do kogoś jest, jak, szczególnie jak to jest temat etyczny, tak? To sobie myśli, a to pewnie tutaj do tej osoby chciałeś coś powiedzieć. Więc ja chcę od razu powiedzieć, do kogo kieruję ten wykład, ja go kieruję do mnie. Dlatego, że w moim charakterze widzę wiele słabości, braków i też zobaczyłem pewne luki, pewne braki dotyczące pewnej łaski i ten wykład kieruje do mnie. A wierzę, że może też troszkę skorzystacie z tego. Otóż temat ten dotyczy trzeciej łaski charakteru, jaką jest rezygnacja. Temat brzmi rezygnacja. Tak jest, drodzy braterstwo, że na wstępie najczęściej może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby od razu podać definicję rezygnacji. Dość słuszny jest taki sposób postępowania, ale ja bym może tutaj chciał pewien wyjątek uczynić, dlatego że definicja rezygnacji jest dosyć złożona, tej trzeciej łaski. Ja tylko bardzo ogólnie chcę powiedzieć, taką króciutką definicję powiedzieć, a potem proponowałbym, abyśmy w czasie tych rozważaniach sami dochodzili do tego, czym jest rezygnacja. I powtórzymy potem sobie wspólnie tą definicję. Może się tak uda. A więc ogólnie rzecz biorąc, drodzy braterstwo, rezygnacja, możemy powiedzieć, jest to sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń. To jest taka bardzo ogólna definicja. To są pewne ramy. Jest to sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń. Czyli możemy powiedzieć, że jest to sposób, w jaki my przyjmujemy wolę Bożą, tak? No bo doświadczenia to jest też wola Boża. A więc można powiedzieć sposób, w jaki my przyjmujemy wolę Bożą, ale ja tutaj powrócę do tej pierwszego wyrażenia z mojej strony. Rezygnacja jest to sposób, w jaki my, każdy z nas osobiście, reagujemy, przyjmujemy doświadczenia, nieuniknione doświadczenia, które Pan na nas sprowadza. I się okazuje, to jest braterstwo, ja to właśnie zauważyłem u siebie, dlatego też ten temat. Okazuje się, drodzy braterstwo, że oj, ten sposób to może być różny. A rezygnacja, ta łaska, trzeciorzędna łaska charakteru, pokazuje, jaki on powinien być, żeby był łaską. Tekst podstawowy, może taki wyjściowy, my nie będziemy dużo jemu czasu poświęcać, ale jest pewien tekst, który podaje nam przykład pewnej jednostki, która otrzymała pewne informacje odnośnie karania, które ma na nią przyjść i pokazany jest piękny sposób, właśnie jak ta osoba okazała rezygnację. Może myślę, że to nam od razu pomoże zrozumieć, o co chodzi w tym temacie. Pierwsza Księga Samuelowa. Trzeci rozdział. Pierwsza Samuelowa, trzeci rozdział. Za chwilę podam wiersz, tylko powiem krótko, o co tutaj chodzi. Jest tutaj mowa o Helim, słudze Bożym, który miał dwóch synów, ale ci synowie byli bardzo nieposłuszni. Oni byli też kapłanami, ale oni sprowadzili naród izraelski do bałwochwalstwa, czynili wiele rzeczy niepodobających się Panu. No i teraz, ponieważ Heli był bardzo, bardzo pobłażliwy, bardzo, to z powodu tego, czyli jako ojciec tych dzieci, z powodu tego Bóg oznajmił jemu, że spotka go za to kara. I teraz w jaki sposób on przyjął tą wiadomość, którą przekazał mu Samuel. I czytamy, 3 rozdział, wiersz 18. I oznajmił mu Samuel wszystkie słowa, a nie zataił nic przed nim. A on rzekł, co mówi Heli? Pan jest, co dobrego w oczach jego niech czyni. Piękny przykład rozbaterstwa rezygnacji. Wiedział, co go czeka. Wiedział, że będzie karany, że to jest rzecz nieunikniona. Zwróćmy to jeszcze raz na to uwagę. To jest doświadczenie, które jest nieuniknione. I jak on reaguje? Pan jest, co dobrego w oczach jego niech czyni. To jest właściwa rezygnacja. To jest łaska charakteru. Tak się składa rozbaterstwo, że 2 listopada mamy tekst manny, którym właśnie słudzy opisują dokładnie ten tekst, któryśmy przeczytali. Pan jest co dobrego w oczach jego niech czyni. I teraz ja chciałbym odczytać tutaj pewne myśli, które brat Russell i brat Johnson cytuje i zaproponować wam to rozbaterstwo, żebyście zwrócili uwagę, że właśnie tam, w tych tekstach, w tych komentarzach, które dają, tam już właśnie są pokazane te elementy tej rezygnacji. Czym ona się charakteryzuje, czym ona jest ta rezygnacja. Dlatego ja celowo nie mówię od razu tej całej złożonej definicji, tylko będziemy czytać i od razu pewne rzeczy zauważymy. Ja tylko przeczytam najpierw pierwsze zdanie, które brat Russell podaje. On mówi tak. Nie wiemy. Nie wiemy, co jest właściwe dla naszego najwyższego dobra. Zwróćcie, drodzy, bo teraz uwagę. My nie wiemy tego. Nam się czasami wydaje, że my tak tyle wiemy, prawda? Prawda parauzyjna, epifaniczna to jest, no z pewnego punktu widzenia to jest duże, z drugiego innego punktu widzenia to nie jest dużo, ale zobaczmy, co on mówi o naszych osobistych przeżyciach. My nie wiemy, co jest właściwe dla naszego najwyższego dobra. Trzeba to sobie, drodzy braterstwo, powiedzieć szczerze. My tego nie wiemy. Otwarcie. Bo tutaj podam taki przykład, którym bardzo się lubię, kiedyś go usłyszałem, bardzo lubię się nim posługiwać. Wyobraźcie sobie taki obraz wielki, piękny obraz, ale tak duży, żeby zajął wam tutaj tą całą ścianę. Tutaj, tak? Taki duży by był. I wyobraźcie sobie, że to jest piękny jakiś obraz, piękny widok, ale wy nie oglądacie, nie spoglądacie na ten obraz z odległości, tylko z odległości 2 centymetrów. Na długość nosa. Patrzycie na ten obraz. Pierwszy raz ktoś by wam pokazał z takiej długości. Co byśmy widzieli? Może byśmy widzieli jakąś czarną plamę. Tak? I byśmy powiedzieli, ojejka, a co to jest tutaj? Takie coś czarne, ciemne. A reszty byśmy nie widzieli. Nie znali. I tak jest właśnie w naszym życiu. My po prostu niekiedy patrzymy bardzo krótkowzrocznie na pewne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Tak jak na ten obraz, tak. I widzimy tylko ciemność. Ale gdybyśmy od tego obrazu cofali się wstecz, krok, 2, 3, 5, 10, 15, cofnęli się do tyłu i mogli spojrzeć na całość, to byśmy powiedzieli, jaki to jest piękny obraz. Jak tam wszystko wspaniale harmonizuje. W tym obrazie, jak tam wszystko jest, nawet ta czarna plamka, która tam była, to się okazuje, że ona pasuje do tego obrazu. I taki właśnie, drodzy braterstwo, spojrzenie ma Bóg. On zna nasze życie, on zna nasze doświadczenia. Nie tylko teraz, co dzisiaj się dzieje. On nie patrzy tylko teraz na to, co my przeżywamy, ale on patrzy na wieczność. On wie. Ale my nie wiemy, dlaczego. Bo my jesteśmy właśnie tacy krótkowzroczni. My pewnych rzeczy nie rozumiemy. Ale jest pewna możliwość, żeby spojrzeć na nasze życie, na nasze doświadczenia z lotu ptaka. A więc żebyś zobaczyć więcej niż to, co widzi świat. Świat dzisiaj widzi głównie troski, problemy, starania, choroby i tak dalej. A Bóg daje nam coś, że my możemy się wzbić wysoko i jak ptak spojrzeć na całość. A co jest potrzebne dla ptaka, żeby mógł się wzbić? Skrzydła. A jak psalm mówi, co jest tymi pozafiguralnymi skrzydłami? Stary i Nowy Testament. Korzystajmy, drodzy braterstwo, z tego, z tych nauk Starego i Nowego Testamentu, wyjaśnionych przez sług. Jeżeli będziemy korzystać z tego, jeżeli będziemy się wzbijać wysoko, to zobaczymy, że nasze życie zupełnie będzie miało inny obraz. Bo my nie będziemy patrzyli na to, co jest teraz, co widzimy tylko przed okiem, przed nosem, ale my spojrzymy na całość. Bo tutaj sługa pisze, dla naszego najwyższego dobra. Im więcej korzystamy z tych skrzydeł, tym więcej będziemy w stanie się wzbić wysoko i tym piękniejszy będzie obraz. Będziemy patrzeć na nasze życie z lotu ptaka i powiemy, tak, rzeczywiście, o, doświadczenie tutaj rok, dwa lata temu. Ja tego nie rozumiałem. Dlaczego? Co się działo? Dlaczego, Boże, dozwoliłeś na to? Ale im bliżej się zbliżę, tym będę widział ten piękny obraz, całość. Tak, to było potrzebne. Ale żeby tak spojrzeć właśnie, drodzy braterstwo, to trzeba mieć te dwa skrzydła, trzeba z nich korzystać i trzeba właśnie rozwijać tę łaskę rezygnacji, aby odpowiednio spojrzeć na te doświadczenia. Bo powiedzieliśmy, rezygnacja jest to sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń. Sposób przyjęcia. Dalej pisze brat Rusel. Czasami te rzeczy, o które prosimy i które pragniemy, uznając je za dobre, w rzeczywistości mogą być dla nas niekorzystne. Dlaczego? Bo my nie wiemy, co jest dobre dla nas. My niekiedy chcemy to, tamto, wamto i sugerujemy Bogu, tak? Ach, żeby to było tak, a żeby było tak. Ale my nie wiemy, drodzy braterstwo. My czasami możemy prosić o pewne rzeczy, które gdyby Bóg nam udzielił, gdyby się tak stało, jak my byśmy chcieli, to by to było niekorzystne dla nas. Niekorzystnie w sensie naszego życia nie tylko tutaj, ale i wieczności. Ale Bóg to wie. I dalej dodaje brat Rusel piękną myśl. Błogosławieni, którzy są w stanie wiarą przeniknąć mrok każdej próby, trudności i zawiłości. O, rzeczywiście, tacy są błogosławieni. Którzy są w stanie wiarą przeniknąć mrok każdej próby i trudności. Mrok, jaki piękny przykład, obraz. Czy nie jest tak w lato, piękne lato, wyobraźcie sobie. Jesteśmy w lesie, tak? Piękna przyroda, ściółka leśna, ptaszki śpiewają, cudownie. Co za wspaniały obraz. I chodzimy, spacerujemy przez ten las, czujemy się pięknie, czujemy się bardzo dobrze. Ale, drodzy braterstwo, wystarczy tylko kilka godzin, a kiedy słońce zachodzi, to ten las zmienia się w zupełnie coś innego. Wtedy jest strasznie w takim lesie. Wtedy człowiek się zaczyna bać i obawiać. Tak? I teraz, co mówi brat Rusel? Że błogosławieni są ci, którzy są w stanie wiarą przeniknąć mrok. A więc co to znaczy przeniknąć mrok? Powiedzieć, jak nawet się znajdę w takiej sytuacji, a ja już się tak znalazłem w takiej sytuacji, że jest las, ciemno, nikogo nie ma, jesteś sam. To co pozostaje? Wiarą przeniknąć ten mrok, to znaczy powiedzieć, posłuchaj, no weź poczekaj te parę godzin i tak zaraz słońce wstanie, prawda? No przecież tak będzie. I potem rzeczywiście, jeżeli tak jest i kto w lesie to przeżywał, widział tam wschód słońca, wszystko się budzi do życia, ptaszki zaczynają śpiewać, promienie słońca, te mgły poranne, jest cudownie znowu, tak? Ale to trzeba wiarą przebić ten mrok. I tak właśnie brat Rusel mówi, Błogosławieni, którzy są w stanie wiarą przeniknąć mrok każdej próby, trudności i zawiłości. A więc trzeba sobie powiedzieć, jeżeli jesteśmy w doświadczeniu, że słońce i tak wejdzie w moim życiu, bo Pan to obiecał. Słońce i tak wejdzie w moim życiu. Nawet jeżeli znajduję się w takim okresie mroku, to muszę to przeniknąć oczyma mojej wiary. Powiedzieć, to słońce wejdzie, bo tak jest napisane, tak jest obiecane. Pan wie, co czyni w naszym życiu. Pan wie, co jest najlepsze. I mówi brat Russell tak. Ja to jeszcze raz przeczytam to zdanie. Błogosławieni, którzy są w stanie wiarą przeniknąć mrok każdej próby, trudności, zawiłości i stwierdzić, że zna Pan tych, którzy są Jego oraz że On powoduje, by wszystkie rzeczy działały wspólnie dla ich dobra. To nie ma nam zaszkodzić, braterstwo. To ma nam pomóc. Gdybyście przechodzili koło jakiegoś budynku i widzieli otwarte okno, a na tym, w tym pomieszczeniu siedzi człowiek na krześle, a drugi zadaje mu ból i ten krzyczy z bólu. Tak? No co byśmy powiedzieli? No nieszczęście, nieszczęście dzieje, co się stało? A ja dlaczego ten obraz mówię? Bo to jest nasz punkt widzenia, ale to, co się dzieje w tym pomieszczeniu, to wiecie, braterstwo, co to jest? To jest dentysta, który zadaje ból innemu człowiekowi, ale w jakim celu? Żeby mu pomóc. On poszedł do niego, żeby temu zadał ból. No tak czy nie? On wie. Pacjent idzie do dentysty i wie, że temu zada ból. Ale w jakim celu? Żeby mu pomóc. Dlatego też podaję ten przykład, bo go też zastanawiałem się na tym. Czasami świat krytykuje, nie? Nas, krytykuje Boga i mówi, dlaczego Bóg dozwolił na takie rzeczy? Gdyby Bóg był, to by takie rzeczy się nie działy i tak dalej, i tak dalej. No ja wtedy mówię, czy rzeczywiście tak jest, jeżeli ktoś komuś ból zadaje? Czy rzeczywiście jest tak jest, że on chce jemu zaszkodzić? A co jest właśnie z dentystą? A co jest z chirurgiem? A co jest z lekarzem, który zadaje ból innemu człowiekowi? Ale po to, żeby go bolało, czy po to, żeby jemu pomóc? I nawet pacjent nie wie w ogóle, co ten lekarz robi. Nie zna się sobie na tym. I musi zaufać jego ręce. Dalej czytamy. Mamy cierpliwie czekać na Pana i cierpliwie przyjmować wszelkie doświadczenia. Ja to podkreślam, drodzy braterstwo. To jest część tej definicji rezygnacji. To jest jedna z tych elementów. On mówi, mamy cierpliwie przyjmować wszelkie doświadczenia jako wyraz Jego opatrzności, nie kwestionując mądrości, miłości i mocy tego, z kim mamy do czynienia. Nie kwestionując. No to jest wyzwanie, drodzy braterstwo. Nie kwestionując tego, co Bóg czyni w naszym życiu. Bo gdybyśmy kwestionowali, to znaczy, żebyśmy poddawali pod wątpliwość boską mądrość, miłość i moc i sprawiedliwość. Brat Johnson w pewnej mannie mówi tak, że niepokój przystoi chrześcijanowi jak małemu dziecku brak ufności w miłość matki. Tak on to pisze. Czy małe dziecko, takie kilkomiesięczne, czy takiemu dziecku, ale tu mówimy oczywiście o warunkach normalnych, jaka jest w rodzinie. Czy takie małe dziecko, czy takiemu dziecku przyjdzie w ogóle taka myśl do głowy, że mamusia go nie kocha? Przecież on jest tak zapatrzony w tą mamę, że tak w ogóle coś takiego nie istnieje w jego umyśle. I brat Johnson mówi o chrześcijanach, że brak ufności przystoi chrześcijanowi, tak jak dziecku brak ufności w miłość matki. Jeżeli ktoś nie ufa Bogu, i tu mówię do siebie, to znaczy, że kwestionuje boską mądrość, miłość, Jego moc. My czasami więcej zaufamy lekarzowi, tak? I dentyście. No bo idziemy, kładziemy się na fotel, nawet Tutaj nasz Łukasz miał ostatnio 2 razy narkozę, bo miał obojczyk złamany, wyciągali. I co, idzie, dostaje specjalny medykament i jest nieprzytomny, tak? Poddaje się w ręce lekarza, bo wie, ufa, że to, co on zrobi, będzie dla niego najlepsze. No i Pan nasz jest naszym lekarzem. Czasami boli, to tak, to jest prawda. To boli czasami. No ale czyż nie powinniśmy Jemu zaufać w zupełności? Czy my możemy kwestionować boską mądrość, Jego miłość i moc, pomimo, że pewnych rzeczy nie rozumiemy, co dzieje się w naszym życiu? Brat Johnson podaje taką myśl. Chrześcijanin powinien uznać opatrzność pańską we wszystkich swoich sprawach, czy ona przynosi pomyślne, czy niepomyślne wydarzenia, nagrody lub kary. Drodzy braterstwo, nawet w niepomyślnych wydarzeniach powinniśmy uznać opatrzność pańską. I teraz dalej mówi, i zauważmy, znowu tutaj będzie ten element tej rezygnacji. W każdym wypadku wola pańska powinna być serdecznie przyjęta. Za chwilę o tym będziemy mówić, drodzy braterstwo, nie tylko przyjęta, serdecznie przyjęta wola pańska. Będzie to trudne, mówi brat Johnson. Tak, to jest fakt. Będzie to trudne w niepomyślnych doświadczeniach, szczególnie jeśli one stanowią kary. To też króciutko coś o tym powiemy, o karach. To jest zupełnie normalny proces wychowawczy w naszym życiu. Też dostajemy kary. Lecz wtedy, tym bardziej, właśnie tutaj mówi też o tych karach, tym bardziej wtedy istnieje potrzeba uległości. I znowu, drodzy państwo, to jest znowu element rezygnacji. Potrzeba uległości. Jestem karany? Potrzeba uległości w tym karaniu. Dlaczego? Ponieważ brak uległości doprowadza do całkowitej samowoli. Jeżeli mam doświadczenie, na przykład są 3 rodzaje doświadczeń, jednym z nich jest kara. Jeżeli nie jestem uległy podczas tego karania, to doprowadza mnie do całkowitej samowoli. A więc wtedy co ja mówię? Dobrze, Boże, Ty mnie zostaw, ja biorę to wszystko w moje ręce, ja to pozałatwiam teraz. Samowola. Która z kolei musi doprowadzić, pisze brat Johnson, do zupełnej klęski. No doprowadzi do zupełnej klęski, bo przecież Bóg jest mądrzejszy. On wie lepiej, jak kierować naszym życiem, ale jeżeli my wyrwiemy się spod Jego kontroli, jeżeli my powiedziemy nie, Ty już nie możesz w moją wolę ingerować, w moje życie, podejmujemy się prowadzić nasze życie samodzielni, no to doprowadzi do zupełnej klęski. Tutaj oczywiście chciałbym powiedzieć, drodzy braterstwo, że to też zależy od świadomości. Ja tutaj nie mówię o tych braciach i o tych siostrach, którzy na przykład poświęcili się Panu na służbę, poznali prawdę, służyli Mu jakiś czas, a potem odeszli na chwilę od tej drogi, tak? Ja nie mówię o takich, że oni są zupełnie straceni, że czeka ich zupełna klęska. Absolutnie nie. Dlatego, że doświadczenie wskazują na to, że tacy bracia i takie siostry powrócili. Myśmy nawet niedawno w zborze przyjmowali brata, którego wiele lat nie było wśród nas, a który był poświęcony, oddany, który nawet, myśmy z nim do niego jeździli, i rozmawiali z nim, to on nas po prostu powiedział, dobrze, my możemy rozmawiać, ale absolutnie, żeby mi tutaj nic na temat Boga nie było, na temat jakiejś tam Biblii. Mówił, dobrze, jak nie, to nie. Nie musimy na ten temat rozmawiać, chcemy się dowiedzieć, co słychać u Ciebie. Ale pod warunkiem, że Ty chcesz z nami rozmawiać, jeżeli nie, to przecież nie będziemy się w Twoje życie wtrącać. No i się porozmawialiśmy, ale potem znowu przez parę lat nie było kontaktów. Dzisiaj, drodzy braterstwo, jest przyjęty do zboru. Jest gorliwy. Oczywiście pracuje nad pewnymi wadami, które ma w sobie, tak jak my wszyscy pracujemy, ale jest oddanym, gorliwym bratem. Nie znaczy to, jeżeli ktoś odszedł, że już on nigdy nie powróci. Chyba, że Szczególnie to było w czasie wieku Ewangelii, że ktoś to robił zupełnie świadomie i zupełnie wszystko odżywał, z zupełną świadomością. A my nie wiemy, kto na ile jest świadomy, bo nie jesteśmy w stanie wdrążyć w takiego człowieka, wejść w niego. Więc tutaj nie jest o takich mowa. Ja wierzę, że wy też przecież jesteście o wiele starsi ode mnie i znacie takie sytuacje, że bracia powracali na drogę, powracali do zborów, do społeczności, nawet po wielu latach. I ten brat też do nas powrócił z wielkimi łzami i my się cieszymy. Dlatego, mówi dalej, lepiej jest dla nas, gdy tak jak Samuelowi, stanącemu typ malutkiego statka, wystarczy spojrzenie, niż by jak Helemu, będącemu typem wielkiej kompanii, było potrzebne karanie za wielką miarę samowoli. Tu jest jeszcze raz myśl brata Johnsona, dlaczego powinniśmy serdecznie przyjąć pańską wolę, a nie swoją własną wolę. Drodzy, bohaterstwo, ta samowola, tutaj chciałbym jeszcze chwileczkę po niej pozostać, bo mówimy, jeżeli ktoś nie zastosuje rezygnacji w doświadczeniach, nie będzie miał tej łaski, ona jest potrzebna, bo jeżeli nie będzie miał tej łaski rezygnacji, to on będzie praktykował samowolę, a to prowadzi do klęski. Nie wolno praktykować samowoli. Dlatego, aby tego uniknąć, trzeba praktykować łaskę rezygnacji, rozwijać ją sobie. I teraz przykład tej samowoli. Weźmy sobie, przypomnijmy tą historię aniołów przed potopem. W jakiej sytuacji znalazł się rodzaj ludzki? No, Adam popadł w grzech, przyszło przekleństwo, zaczęło się psuć wśród ludzi, tak? Morderstwo pierwsze, było coraz gorzej. I teraz aniołowie przybrali ciała ludzkie, zeszli tutaj na ten padł ziemski i zrobili coś, co zupełnie nie podobało się Bogu. Oni płodzili nową rasę tutaj na ziemi. I drodzy bohaterstwo, ja się tak czasami zastanawiam nad tym, no jak to jest możliwe? Przecież oni dokładnie wiedzieli, że takich rzeczy nie powinni czynić. I to jest, no to takie słowo, które czasami jest jak czerwona płachta na byka, ale to się nazywa zarządzenie, drodzy bohaterstwo. Takie było zarządzenie. Nie macie tego czynić, a oni to uczynili. I teraz ja się czasami zastanawiam, co ten szatan musiał im powiedzieć. No jak on musiał na nich wpłynąć, żeby oni nie przyjęli z rezygnacją tego, co Bóg powiedział, Bóg ustanowił, że oni muszą być wygnani z raju, oni muszą przejść się doświadczenie. A aniołowie uczynili takie rzeczy. Ja nie wiem, co szatan do nich mówił, ale mam pewne takie przypuszczenie i proszę zauważcie, drodzy bohaterstwo, to jest tylko pewne takie moje spostrzeżenie. Może ja się mylę. To jest tylko moje. Czy on przypadkiem nie posłużył się taką metodą, którą się w sumie do dzisiaj posługuje? Przecież on mógł powiedzieć tak do nich. Ja się tak zastanawiam. Aniołowie, no kochani, no spójrzcie na ten padł ziemski. Co tam się dzieje? Czy wy nie widzicie, jak ci ludzie cierpią? Czy wy nie widzicie to nieszczęście? Kochani aniołowie, no gdzie ta miłość u was jest? No zejdźcie na ten padł ziemski. Pomóżcie tym wszystkim ludziom. Weźcie, zróbcie to porządek po swojemu. Czyli do czego on ich namawiał? Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrych uczynków. Czyli co chcieli, w jaki sposób wpływał na nich? Słuchajcie, samowola, zróbcie to po swojemu, przecież trzeba pomóc. Wystąpił tutaj jako anioł światłości, tak? Ale co przez to pokazali, że nie mają zaufać Bogu? Bóg się pomylił. I do czego to doprowadziło? Znamy tę całą historię. Drodzy bohaterstwo, oni pominęli jasne, wyraźne zarządzenie pańskie. Przecież Bóg kocha rodzaj ludzki. On dopuścił na to zło. My wiemy dokładnie z jakiego powodu. A co szatan uczynił? Chciał właśnie, żeby ci aniołowie niektórzy zaingerowali w boski plan po swojemu. I on nie powiedział do nich, słuchajcie, buntujcie się. Nie, on powiedział, ja tak myślę, przepraszam, ja tak myślę. że powiedział do nich, no gdzie jest ta wasza miłość, zróbcie coś wreszcie. Pomijając sprawiedliwość boską i inne przymioty charakteru boskiego. A czyż tak nie było z Salomonem, drodzy braterstwo? Salomon złożył ofiarę dla Pana, Pan ją odrzucił. No dziwna rzecz. Salomon złożył ofiarę na górze, Pan ją odrzucił, nie przyjął tego. Dlaczego? Dlatego, że Salomon pominął polecenie pańskie, zarządzenie. On nie miał składać już tego na górze, miał w świątyni składać. Kiedyś to zarządzenie było aktualne, ale od momentu, jak świątynia była gotowa, nie mógł tego więcej czynić. Pan odrzucił tą ofiarę. No a ktoś mógłby powiedzieć, no jakie to jest niesprawiedliwe, no przecież on to dla Pana chciał uczynić. Przecież on z pewnością z powodu miłości to uczynił. To jest samowola. Lepiej być posłusznym. Tak. A więc dlaczego podajemy te przykłady? Dlatego, że jeżeli przychodzą pewne doświadczenia, jeżeli przychodzą pewne sytuacje, to jest taka pokusa, aby sprawy pozałatwiać po swojemu. Tak? A więc aby nie zastosować tej rezygnacji. Ja w moim życiu, drodzy braterstwo, robiłem pewne rzeczy po swojemu, za które do dzisiaj żałuję i stąd ten wykład. Przejdźmy teraz jeszcze do tej definicji i wgłębimy się troszkę w nią. Powiedzieliśmy, rezygnacja jest to sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń, sposób ich przyjęcia. I teraz, żeby zrozumieć, jaki to ma być sposób przyjęcia tych niedoświadczeń, odczytajmy sobie pewien tekst biblijny. Dzieje apostolskie, 21 rozdział. Dzieje apostolskie, 21 rozdział. Od wiersza 10. Otóż tutaj, drodzy braterstwo, jest opisana historia apostoła Pawła, kiedy on zgromadził się z pewnym braterstwem w społeczności i zjawia się wśród nich pewien człowiek, pewien prorok. I mówi, co się miało stać z apostołem Pawłem. Dzieje apostolskie, 21 rozdział, wiersz od 10. A gdyśmy tam przez niemało dni zamieszkali, przyszedł z judzkiej ziemi prorok, niektóry imieniem Agabus. Ten przyszedłszy do nas, co on uczynił? Wziął pas Pawła, a zawiązawszy sobie ręce i nogi, rzekł: to mówi Duch Święty, męża, którego jest ten pas, a to był pas apostoła Pawła, tak zwiążą w Jeruzalemie Żydowie i poddadzą go w ręce poganom. A więc co tu jest pokazane? Tu jest pokazane doświadczenie, które nieuniknione doświadczenie, które miało spotkać apostoła Pawła, że miał być związany, poddany w niewoli w Jeruzalemie. On wiedział, dowiedział się tutaj apostoł Paweł, takie czeka go nieuniknione doświadczenie. Jak on zareagował? A gdyśmy to usłyszeli, prosiliśmy i my, i ci, którzy na onym miejscu byli, aby on nie chodził do Jeruzalemu. Czyli co bracia mówili do Pawła? Nie idź tam. A jak apostoł Paweł zareagował, okazał rezygnację, tą trzeciarzoną łaskę. On mówi, 13. Wtedy odpowiedział Paweł, cóż czynicie płacząc i sercem mi psując, albowiem ja nie tylko być związanym, ale im umrzeć jestem gotowy w Jeruzalemie dla imienia Pana Jezusowego. Piękny przykład rezygnacji. Bracia go mówią, no nie idź tam. A on wiedział, to jest nieuniknione doświadczenie. To jest nieuniknione doświadczenie. I mówi, ja jestem gotowy tam iść, ja nawet jestem gotowy umrzeć. Piękny przykład rezygnacji. Czyli w jaki sposób przyjąć wolę Bożą. I żeby, drodzy braterstwo, przypomnieć sobie, jaki sposób przyjąć wolę Bożą, a są tutaj cztery metody przyjęcia woli Bożej, cztery, a żeby właściwie przyjąć nieuniknione doświadczenie, to musimy okazać cztery rzeczy, ale zanim do nich przejdę, to chciałbym powiedzieć, w jaki sposób nie należy przyjmować nieuniknionych doświadczeń, a więc przeciwieństwo tego. Chciałbym wymienić cztery metody, w jaki sposób nie przyjmować doświadczeń. Zauważmy, drodzy braterstwo, jak reagował apostoł Paweł. Czy on zareagował w sposób opieszały? Czy on był opieszałym? Nie. Co to znaczy opieszałość? Opieszałość to jest zaprzestanie walki z trudnościami. Zaprzestanie walki z trudnościami. On nie był taki, on nie był opieszały. On nie powiedział, no ja to tak interpretuję, tak jak swoimi słowami, on nie powiedział, ojejka, to takie doświadczenie, to ja tu tyle lat służę Bogu, prawdzie, braciom i takie coś ma mi teraz spotkać. Nie, to ja rezygnuję z tego. To już za dużo dla mnie. To jest opieszałość. On nie był takim apostoł Paweł. Bo wiemy, że Bóg dozwala, aby przeszkody pojawiały się w życiu każdego z nas, po to, abyśmy dzięki tym przeszkodom mogli rozwinąć w sobie cierpliwość. A cierpliwość to jest trwanie, wykonywanie dobrych uczynków pomimo przeszkód, które pojawiały się w naszym życiu. On nie był opieszałym. I lekcja dla nas. Też nie powinniśmy być tacy. Opieszałość, czyli zaprzestanie walki. Dalej. Apostoł Paweł nie był oporny. Opór to jest żal lub niechęć poddania się tym doświadczeniem. Opór. Nie był oporny apostoł Paweł. On nie przyjął tego doświadczenia w taki sposób. Nie widzimy tutaj żadnego elementu opozycji z jego strony. Dalej. Apostoł Paweł, drodzy braterstwo, nie był niechętny. On nie przyjął w sposób niechętny tego doświadczenia. No to jest bardzo interesująca rzecz. Tutaj go czeka, wie, że go czeka ciężkie doświadczenie. Jest poinformowany o tym. I tutaj nie widać żadnego elementu niechęci. Tutaj nie widać żadnego elementu przysmyku jakiegoś przejrzenia, jakiejś złości z jego strony. I dalej, drodzy braterstwo, czym nie jest rezygnacja? Czym nie jest? Rezygnacja również nie jest buntowniczością. Buntowniczość to jest właśnie działanie w sposób przeciwny. Jonasz się też zbuntował, tak? Miał popłynąć w jedną stronę, popłynął zupełnie gdzie indziej. Sprzeciwił się. Nie ma tutaj. A więc wymieniliśmy, drodzy braterstwo, cztery metody, cztery punkty, które absolutnie nie możemy traktować jako rezygnację, które nie są elementem rezygnacji. Pierwsza. Sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń, sposób opieszały, a więc to nie jest rezygnacja, opieszałość, czyli zaprzestanie walki, to nie jest rezygnacja. Drugie, opór, to nie jest rezygnacja. Trzeci, niechęć, czyli złość wręcz, to nie jest rezygnacja. I czwarte, buntowniczość, to nie jest rezygnacja. A więc czym jest rezygnacja? Czyli sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń. Jak mamy je przyjąć? Po pierwsze, jest to cichość. Pierwszy element rezygnacji. W jaki sposób przyjąć nieuniknione doświadczenia? W sposób cichy. Co to jest cichość? Cichość to jest, drodzy braterstwo, potulność. To jest uległość. To jest posłuszeństwo poddania się tym nieuniknionym doświadczeniom. To jest charakter owcy. Owieczka, taki nasz Pan był właśnie określony jak owca. Owieczka jak idzie na śmierć, no i najdzie potulnie. Ona jest posłuszna, uległa. A inne zwierzę to chyba koza taka jest, jeżeli dobrze pamiętam. To będzie wierzgać, wyrywać się, opór będzie stawiać, kopać, będzie robić wszystko. My nie mamy być tacy. Jeżeli przychodzi doświadczenie nieuniknione, powtarzam, nieuniknione, bo jeszcze do tego wrócimy, to ono musi być przyjęte w sposób cichy, czyli potulny, jak owieczka. Po drugie, to przyjęcie musi być nieskwapliwe. Co to znaczy nieskwapliwe? To znaczy nieżywiące urazy. No bo tak, bo moglibyśmy tak powiedzieć, no dobrze, Panie Boże, Ty mi dałeś takie doświadczenie, ja je przyjmuję, ale naprawdę rozczarowałeś mnie teraz. To by było złe podejście, nie żywiące urazy. Nie możemy żywić urazy, drodzy braterstwo, do Boga, bo Bóg jest mądry, sprawiedliwy, mocny, pełen miłości. On wie, co jest najlepsze, co jest dla naszego najwyższego dobra. On wie. Więc my w takich doświadczeniach, czy to będą próby, czy karania, czy pokusy, my, drodzy braterstwo, chcąc praktykować tą łaskę rezygnacji, musimy okazać tą nieskwapliwość, czyli nie mamy urazy do Boga. Trzecie, doświadczenie powinno być przyjęte w sposób pobłażliwy. Pobłażliwy to znaczy nie w duchu mściwości, nie w duchu stawiania oporu, nie napastliwy. No taka napastliwość może właśnie czasami wystąpić w naszym życiu w wyniku pewnych doświadczeń. Nie możemy być tacy. Musimy posłusznie przyjąć to doświadczenie. Nie możemy być tacy stawiający opór napastliwi, bo to nie jest rezygnacja. I trzecie, drodzy braterstwo, w jaki sposób przyjąć doświadczenia? Czwarty to jest element, jest to serdeczna gotowość przyjęcia tego, pragnienie poddania się tym warunkom z przekonaniem. A więc my musimy być przekonani, że to, co Bóg dla nas czyni, to doświadczenie, które On sprowadził na nas, ono jest potrzebne dla nas. Przekonanie. To jest ten czwarty element. Jeżeli będziemy to praktykować, drodzy braterstwo, te cztery elementy w przyjmowaniu nieuniknionych doświadczeń, to oznacza, że ćwiczymy rezygnację. A więc ja jeszcze raz przypomnę tą definicję. Rezygnacja jest to sposób przyjęcia przez nas nieuniknionych doświadczeń. Sposób składający się z czterech elementów. Pierwszy, w jaki sposób przyjmujemy? Sposób cichy, czyli jak owieczka, to znaczy posłuszny. Drugi, nieskwapliwy, a więc nie mając urazy do nikogo. Trzecie, w sposób nienapastliwy, nie stawiając oporu. I czwarty, w sposób serdeczny, czyli z przekonaniem. Ja przyznam, że to jest trudne. Ale też przyznam, że skoro Bóg zachęca nas do tego, żeby to rozwijać, to znaczy jestem przekonany, że można osiągnąć wiele sukcesów w rozwijaniu tej łaski. Dobrze, ale mogłoby nastąpić pewne tutaj nieporozumienie, niezrozumienie. Dlatego chciałbym podkreślić tutaj pewną myśl w tej definicji. Powiedzieliśmy, jest to sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń. Nie wszystkich, ale nieuniknionych. My nie możemy pozostawać, drodzy braterstwo, bierni w naszym życiu i pozwolić, aby niepomyślnie doświadczenia roiły się wokół nas, podczas gdy właściwe zasady postępowania wymagają od nas, abyśmy te doświadczenia odsunęli od siebie. To dajmy przykład, żebyśmy byli lepiej zrozumiani. Jeżeli na przykład szukam pracy, no to muszę napisać, to się kiedyś nazywało podanie o pracy, tak? To się tak mówi chyba. Dzisiaj wiem, że też jest jakieś inne słowo, ale nie znam tego. A więc jeżeli szukam pracy, to piszę gdzieś podanie o jakąś pracę. Piszę list. I teraz przychodzi odpowiedź z tej firmy i mówi, dziękujemy bardzo, przepraszamy, ale nie możemy przyjąć pana. No to ktoś mógł powiedzieć, aha, jest doświadczenie, czyli ja muszę zastosować rezygnację i ja już do żadnej pracy nie pójdę. Tak? A więc czy by było to właściwe? Nie. Bo to jest doświadczenie do uniknięcia. Ja po prostu jeszcze jedno podanie napiszę. A może jeszcze jedno. I gdyby ktoś tutaj chciał w tym momencie zastosować rezygnację, no to by było źle. Dlatego, że on po prostu powie, no to ja już nic więcej nie będę robić. Inny przykład. Ktoś zachorował, jest chory, ma jakieś dolegliwości i powie, a no ja mam praktykować rezygnację. No to ja przyjmuję tą chorobę w sposób cichy, nieskwapliwy, pobożliwy, serdeczny. Nic nie zrobię. Czy byłoby to właściwe? No trzeba iść do lekarza, prawda? Nie możemy pozostać w domu i powiedzieć, ja nic nie robię, Bóg dozwolił na takie doświadczenie, więc ja tutaj nic z mojej strony zrobię. To jest niewłaściwe, bo rezygnacja jest to przyjęcie nieuniknionych doświadczeń, drodzy braterstwo. A więc jeżeli jestem chory, no to idę do lekarza i leczę się, prawda? Ale tutaj właśnie przychodzimy do pewnego momentu, w którym może nastąpić taka sytuacja, że trzeba zastosować rezygnację, bo co lekarz powie? Trwa kilka lat terapia i lekarz mówi, proszę pana, proszę panią, to mamy smutną wiadomość. Niestety nie jesteśmy w stanie nic pomóc. O, i w tym momencie właśnie jest czas na zastosowanie rezygnacji. Zrobiłem wszystko, co było możliwe. Chodził do lekarza, próbowałem się leczyć. Lekarz mnie informuje, niestety, jeden, drugi mówią, niestety nie mamy tutaj, jest taka diagnoza, nie ma wyjścia. I wtedy jest czas właśnie, bo to jest doświadczenie nieuniknione, na przyjęcie woli Bożej. W jaki sposób? Cichy, nieskwapliwy, pobłażliwy, serdeczny. Wtedy działa rezygnacja. Drodzy braterstwo, tutaj właśnie w takich momentach dochodzi niekiedy do nieporozumień między dzieckiem Bożym a Bogiem, że tak pozwolę sobie to określić. Dlatego, że niekiedy dziecko Boże oczekuje na pomoc Boga w sytuacjach, w których Bóg mu nie pomoże wcale. Tak, są takie sytuacje, w których Bóg nam nie pomoże. W jakich sytuacjach? W tych, w których my sami możemy sobie pomóc. On nam pomoże w tych sytuacjach, w których my nie jesteśmy sami sobie poradzić. Ale w tych sytuacjach, w których my sami możemy coś zrobić, On nie pomoże nam. Dajmy przykład taki, drodzy braterstwo. Przypominamy sobie, tu już był on kiedyś na konwencji podany, bardzo trafny uważam. Przypominamy sobie, kiedy umarł Łazarz, to przyszedł nasz Pan, aby wzbudzić Łazarza. No, ale ta grota, w której on był złożony, była przykryta kamieniem, tak? No i teraz co nasz Pan powiedział do tych, którzy byli blisko? Odrzućcie ten kamień, a ja go wzbudzę. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego tak uczynił? Czyż nie mogło bardziej było takie sensacyjne, że to tak nazwie, kiedy Jezus nagle jakąś mocą powoduje, że ten kamień sam odpada i on by wstąpił i wzbudził Łazarza? Nie. On powiedział, wy to zróbcie, odrzućcie kamień. Dlaczego? Bo oni mogli to zrobić. Bo ludzie mogli to zrobić. A więc tam, gdzie ludzie mogą działać, to Bóg pozostawia tą pracę do wykonania ludziom, każdemu z nas. A w tych rzeczach, w których my nie możemy nic uczynić, to Bóg uczyni to za nas. Tak samo było, jest taki przykład biblijny, chyba to była córka Jaira, jeżeli dobrze sobie przypominam. Nasz Pan wzbudził ją i powiedział później, nakarmcie ją, tak? No czyż nie mógł tak uczynić? To też przykład z konwencji, jeden brat mówi, czyż nie mógł tak uczynić, że mógł ją w jakiś cudowny sposób nakarmić? Nie, bo ludzie to mogli uczynić. I tak samo jest, ja to mówię z swojego doświadczenia, które się ciągła jedna w moim życiu, a jedna osoba do mnie mówi i wreszcie jak to się mówi, uderzyła pięścią w stół i mówi: słuchaj, jak ty się nie ruszysz, to Bóg za ciebie tego nie zrobi, bo ty to możesz zrobić. I to doświadczenie twoje będzie się lata ciągnęło, bo Bóg za ciebie tego nie zrobi. A więc mówimy tutaj to po to, abyśmy przeanalizowali te rzeczy w naszym życiu i właśnie zastanowili się czasami, czemu pewne doświadczenia cały czas jest, cały czas wraca. Może to mogą być różne powody, ja nie mówię, że tylko ten, ale może właśnie jeden z powodów jest taki, że my moglibyśmy tak naprawdę zmienić tę sytuację, ale my nie chcemy. Może tak być. Idźmy dalej, drodzy braterstwo. Przypomnijmy sobie jeszcze raz tą definicję rezygnacji. Jest to sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń. Nieuniknionych, niepomyślnych doświadczeń. A jaki to ma być sposób przyjęcia ich? Cichy, czyli jak owieczka. Nieskwapliwy, czyli nie rażący urazy do nikogo. Trzeci sposób pobłażliwy, czyli to nienapastliwy. I w sposób serdeczny, czyli z zupełnym przekonaniem. Tak, Panie Boże, to co Ty robisz w moim życiu, to jest słuszne. To jest rezygnacja. Wśród właśnie doświadczeń. Teraz tylko chcielibyśmy coś powiedzieć na temat tego słowa doświadczenie. Co to jest? Ja przyznam, drodzy braterstwo, to może nie jest aż takie ważne, ale chciałbym to tylko przypomnieć, o co w literaturze jest podane. W tym artykule, gdzie ta łaska jest tłumaczona rezygnacji, ja to powiem, dla tych, co to jest strajsza prawda, 386, tam jest podane są te myśli. Czasami ja też tak mówię, że ktoś ma próby i doświadczenia. Taki jest zwrot. I tak kiedy się wgłębiłem i zauważyłem, w tym artykule jest to pięknie wyjaśnione. Jaka jest różnica między próbą a doświadczeniem? Otóż sługa tłumaczy to w taki sposób, że są trzy rodzaje doświadczeń. Są to próby, karania i pokusy. I te trzy rzeczy, próby, karania i pokusy, te trzy rzeczy, to wszystko, to są doświadczenia. To tak jakby przykład z przyrody wziąć, z owoców, że mamy jabłka, gruszki i śliwki i te trzy rzeczy to są owoce. I tak samo tutaj mamy próby, karania i pokusy i te trzy rzeczy to się nazywa doświadczenia. Pierwsze próby. No bo mówimy, że mamy, że rezygnacja jest to sposób przyjęcia nieuniknionych doświadczeń, a więc oznacza to sposób przyjęcia nieuniknionych prób. Ten pierwszy element, tak? Prób. Co to są próby? No, mamy ich wymienione wiele w literaturze. Pierwsze na przykład. Ja ich tutaj wymienię, taką listę. Pierwsze. Na przykład straty to są próby. Rozczarowania. Opóźnienia. Ograniczenia. Odsunięcia. Wady swoje i drugich. Trudności. Potrzeby. Niepowodzenia, nieporozumienia, fałszywe przedstawianie, niepopularność, podziały, przesiewania, wykluczania ze społeczności, tak jak na przykład brat Johnson był wyrzucony z domu biblijnego, pomyłki, prześladowania, choroby, ból, umieranie. To wszystko to są próby. I takie właśnie te rzeczy, drodzy braterstwo, mogą się też dziać wśród ludu Bożego. Tu kiedyś rozmawiałem właśnie z jednym bratem, który mówi, że trochę się tak nie za dobrze czuje wśród braci, bo są próby. Zupełnie normalna rzecz. On by chciał tam pójść w tamte inne miejsce, bo tam jest fajnie, tam jest miła atmosfera. No, miła atmosfera jest wszędzie, drodzy braterstwo, jak się gościa wita, tak? Wy jesteście do mnie bardzo mili dzisiaj, ale jak ja bym tutaj z wami pomieszkał trochę, to byście mi za parę tygodni też dali w skórę. Bo ja mam też wady swoje. Tak, gość jest coś innego, a coś innego, jak już jest długo w społeczności. I teraz to ja bym miał powiedzieć, ale to wy już nie jesteście tacy mili do mnie, to ja sobie pójdę tam. No tam mnie też przyjmą serdecznie do pewnego czasu. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mają miłości? Nie. Albo, że tutaj nie mają miłości? Nie. Bo my się rozwijamy. My jesteśmy niedoskonali, a tam, gdzie nie ma doskonałości, tam będą próby. A więc lepszym objawem miłości jest pomagać sobie wzajemnie w zwalczaniu tych wad różnych. Tak? No ja temu bratu też mówię. Bo będziesz krążył jak kometa i nikomu nie pomożesz. To tak jak ja sobie przypominam lata dziecinne, mamusia i tatuś, no, też czasami w rodzinach są problemy, to co ja mam, spakować walizkę i się wyprowadzić? Kilkunastoletni chłopak, bo w domu, ja mówię taki mały, pod wychowanie, jak już ktoś dorasta, to wiadomo, że zakłada swoje życie, ale malutkie dziecko, to co, no przecież na myśl mu nie przyjdzie, że on pójdzie sobie z domu. No chyba, że naprawdę tutaj mówimy o takich sytuacjach bardzo złych, jak alkoholizm i inne w rodzinach, to się wtedy mogą takie rzeczy być, tak? Ale jeżeli jest normalny atmosfera i są czasami trudności, no to przecież nikt tak nie robi. Pomagamy sobie wszyscy nawzajem. No, ale są takie właśnie próby, o których mówiliśmy i mogą wystąpić oczywiście wśród ludu Bożego, wśród apostołów byli. Przecież jest kłótnia apostołów opisana w Nowym Testamencie. Tak się pokłócili tam, że... Ale się pogodzili później, jeżeli chodziło o pewne sprawy obrzezania i tak dalej. Idziemy dalej, drodzy braterstwo, a więc mówiliśmy doświadczenia. Składa się z trzech elementów. Pierwsze próby, drugie są karania i to jest bardzo ważne. To jest bardzo trudne zastosować rezygnację też. Karania. Karania to wiadomo, o co chodzi. Źle postąpiłeś, Bóg objawia mi, najpierw mnie ostrzega, informuje, nie rób tak, nie tego, ale później ja idę po swojemu. Bóg mnie kocha, więc musi mnie ukarać. No i teraz te karanie. Jest to wspaniałe pole do popisu dla przeciwnika, dla szatana. Bo szatan będzie się wtrącał do tego karania i powie, posłuchaj, wiesz co, masz takie trudności, jesteś, może byś ominął tą drogę. Zobacz, jest takie rozwiązanie z tego. Tu możesz sobie ulżyć troszkę. A więc namawia nas do samowoli. Bóg chce nam uczynić pewnej lekcji, nauczyć nas czegoś poprzez karanie, a on będzie oczywiście nam sugerował, że jakby tutaj uniknąć, żeby to tak nie bolało. Czy to jest rezygnacja? Nie. To jest postępowanie wtedy po swojemu. Jak jestem karany, to muszę zastosować rezygnację, tak jak Heli. Powiedzieć, Pan jest, w oczach Jego jest, dobrego niech czyni. Muszę okazać tą rezygnację w tym karaniu, czyli mam być cichy, jak owieczka. Nieskwapliwy, nie mieć w żalu do Boga ani do braci. Dalej, pobłażliwy, czyli nienapastliwy i z przekonaniem. No to jest to, co naprawdę trzeba rozwinąć. Jestem karany i z przekonaniem mówię do Boga, Panie Boże, rzeczywiście zasłużyłem sobie na to, dziękuję Ci. Idziemy, drodzy braterstwo. Dalej i trzecim elementem właśnie to są pokusy, o których żeśmy też już tutaj wspomnieli. A więc jeżeli jesteśmy karani, to właśnie przychodzą na nas te pokusy, o których przed chwilą mówiliśmy, że szatan będzie nas starał się odwieść od tej drogi, będzie nam pokazywał różne drogi, jak uniknąć tego karania. Będzie nas kusił ku temu. Kiedy znajdujemy się w takich właśnie różnych sytuacjach. Jest taki przykład naszego Pana, on nie był karany wtedy, on był poddany próbie. On się znajdował na pustyni, studiował Słowo Boże i wtedy poczuł głód. I widzimy, znalazł się w takiej sytuacji, w której ciało jego osłabło i wtedy się szatan pokazuje, tak, i proponuje mu różne lekkie rozwiązania. Tak, ty bądź posłuszny Bogu, ale ja mam tutaj dla ciebie pewne propozycje. Pójdźmy na pewny kompromis. Nie możemy tak uczynić. Drodzy braterstwo, w Biblii mamy wiele przykładów rezygnacji, a więc przyjęcia woli Bożej w nieuniknionych doświadczeniach. Otwórzmy sobie Mateusz 26, rozdział, wiersz 39. Mateusz 26, rozdział, wiersz 39. Mamy napisane tak. Jest to doświadczenie, w którym się znalazł nasz Pan, które było nieuniknione. I on mówi tak. A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie. A wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Rezygnacja, drodzy braterstwo. Wiedział nasz Pan, że czeka go nieuniknione doświadczenie, to jest śmierć. I powiedział: jeżeli jest możliwe, niech mnie ten kielich hańby pominie, ale nie ja chcę, ale niech się dzieje tak, jak Ty chcesz. Okazał tą rezygnację. Jeżeli tak powiem, prędzej były różne czynione próby, zamachy na naszego Pana. Chciano go prędzej zabić. Znamy to z Nowego Testamentu. Ale nasz Pan wtedy wiedział, że to jeszcze nie jest czas, żeby umrzeć. I dlatego w tamtym momencie nie okazywał tej rezygnacji, bo wiedział, że jeszcze nie jest czas, przyjdzie odpowiedni moment. Dlatego unikał tego. Uciekał zawsze. Znalazł jakieś wyjście z tej sytuacji. Powiedział, wiedział, że on musi umrzeć, ale to nie był ten czas. Ale kiedy przyszedł ten czas, kiedy wiedział, że to doświadczenie śmierci jest nieuniknione, przyszła ta rzeczywista data, 14 Nisan, to zastosował tą rezygnację. Nie moja wola, niech Twoja wola się dzieje. Dalej, inny mamy przykład, drodzy braterstwo. Apostoła Pawła, o którym żeśmy czytali. A teraz chciałbym podać Wam przykład jednego z braci, którego już nie ma wśród nas, który niedawno jego wykład słuchałem nagrany. I to jest brat Maszczyk. I powiedział tak, jak był w szpitalu, no już jak mieszkał w Niemczech, no to przecież on już był schorowany i znalazł się w szpitalu z powodu tego, że miał już dwie choroby. To była jedna choroba serca, a druga choroba płuc. Już był schorowany. Przez, jak się dowiedziałem, to było też spowodowane tym, że on jakiś czas w hucie pracował. I teraz jest tam w tym szpitalu, leży w pokoju, obok niego inny pacjent. Jest taka scena, brat Maszczyk mówi. Przychodzi lekarz, jakiś profesor, bada go i nagle na skórze dostrzega ciemne plamy u brata Maszczyka. Bada, zaniepokojony i mówi: wie pan co, musimy to poddać próbie, bo ja nie chcę pana martwić, ale tutaj może to być rak skóry. I poszedł. A brat Maszczyk do tego sąsiada i tam sobie opowiada i radosny i tego. Wreszcie ten sąsiad nie wie, czy mówi: panie, mówi, kto pan jest? Mówi: jak pan tak może? Tu pan jest chory, płuca, serca i to jeszcze mówią, że może rak skóry. Ktoś pan jest, mówi, czemu pan taki wesoły? A brat Maszczyk jeszcze w tym pokazie mówi sobie zażartowo. Mówi: wie pan co, no jesteśmy w szpitalu, jak chorować, to już tak na poważnie. Tutaj się uśmiechnął. No ale oczywiście mu potem wyjaśnił, tak? Prawdę mu przedstawił, o jego nadziei, który ma, o tym, że zupełnie ufa Bogu, że wie, że jak nawet umrze tutaj, to jest w rękach pańskich. Okazał rezygnację, drodzy braterstwo. Okazał rezygnację. Doświadczenie było nie do uniknięcia, bo on wiedział, że jest chory, jest w szpitalu, co mógł zrobić, to uczynił, ale jest doświadczenie, musi okazać rezygnację. Co ma się teraz zbuntować? Ma być opieszały, niechętny, sprzeciwiać się Bogu? Do czego by to doprowadziło? On okazał wspaniałą rezygnację. Później temu pacjentowi jeszcze przekazał literaturę, opowiadał o prawdzie. No i potem się okazało, wyszedł z tego szpitala. Jeszcze musiał parę lat walczyć. No i potem jeszcze nawet brat Maszczyk mówił w którymś z swoich wykładów, mówi: och, a ja już tak myślałem, że to już się zakończy tam. Taki wesoły był, tak? Bo już myślał, zasnę wreszcie i się obudzę w restytucji. Ale się okazało, że nie. Jeszcze musiał parę rzeczy tutaj w Niemczech wykonać. Przykład rezygnacji, drodzy braterstwo, osób, których znamy, których znaliśmy. A więc można to osiągnąć. Można to osiągnąć. To nie są jakieś opowieści, jakieś bajki, to są fakty. To można osiągnąć. Tacy żyją i żyli wśród nas i to rozwinęli na wysokim poziomie. Idźmy dalej. Kiedy jeszcze można okazać rezygnację? Tu właśnie przed chwilą mieliśmy oblicze choroby, oblicze śmierci, tak? No i też żeśmy troszkę wspomnieli, drodzy braterstwo, ja tutaj podam przykład, to co w tym artykule też było podane, że rezygnację oczywiście trzeba też okazywać w czasie przesiewań. Tak? To są pewne rzeczy, doświadczenia nie do uniknięcia. No i teraz co mamy zrobić? Przecież my tego nie zmienimy, tak? Przesiewania były i takie doświadczenia Pan pozwala. Co mam zrobić, jeżeli jest przesiewanie? Zastosować rezygnację. Czyli przyjąć wolę Pańską w sposób cichy, nieskwapliwy, pobłażliwy, serdeczny. Jeżeli to jest doświadczenie nie do uniknięcia. Bo jeżeli mogę komuś pomóc, no to pomagam, ale jeżeli już nic nie mogę zrobić, to okazuję rezygnację. No to są oczywiście bardzo trudne doświadczenia, bo tak jak wiemy, wśród takich przesiewań może dojść do rozpadów więzi uczuciowych, do nieporozumienia, oszczerstw, kontrowersji, podziałów. Obmawianie wodzów. Teraz taki przykład brata Johnsona. Jeden, tu u nas brat Janusz Puzdrowski, nasz przedstawiciel, mówił wykład na ten temat. I była taka sytuacja, że były doświadczenia w Londynie, w zborze londyńskim w Anglii i tam został wysłany brat Johnson. Brat Russell go tam wysłał. I w tym czasie, kiedy brat Johnson był w Anglii, nastąpiły właśnie te rzeczy w domu biblijnym. Rutherford chciał przejąć władzę. I co zrobił Rutherford? Wysłał telegram do braci w Anglii, do braci w Londynie, a w telegramy wiemy, jak kiedyś, dzisiaj to już mamy inne drogi komunikacji, ale ten czas telegram to było zawsze bardzo krótkie coś, tak? I treść tego telegramu: Johnson psychicznie chory. Kropka. Co miał brat Johnson uczynić? On się dowiedział o tym, że taki telegram. Doświadczenie dla wszystkich. Co on miał uczynić teraz, brat Johnson? Zastosował łaskę rezygnacji. Wiedział, że on już tego nie cofnie, tego telegramu. Wiedział, że bracia o tym wiedzą. I zastosował łaskę w rezygnacji. W jakim sensie? Że przyjął wolę Bożą, że tak się stało. Przyjął ją serdecznie, spokojnie i nie rzucił wszystkiego, tylko na tyle, co mógł uczynić, na tyle, ile pracy mógł wykonać, wykonywał się od tych braci dalej. Tak się stało. Przyszedł taka wiadomość, przyszedł taki telegram, tak się stało. To mam się teraz buntować? Nie. Robię to, co mam do czynienia, robię dalej. I takim rzeczywiście był. Chociaż kosztowało go to wiele wysiłku, wiele pracy. Tak to rozbaterstwo. Jest to piękna łaska, rezygnacja, ale teraz może powstać pytanie, w jaki sposób rozwinąć ją w sobie, tą rezygnację. To jest taki piękny klejnot. Ja chciałbym go też posiąść. Jak to rozwinąć w sobie? Brat Jolly tłumaczył kiedyś w pewnym artykule, w jaki sposób rozwijać łaski charakteru. Nie tylko rezygnacji, wiele innych. I podał wspaniały przykład, bardzo trafny, jazdy, uczenia się jazdy na rowerze. Może to tak banalnie brzmi, ale przykład bardzo dobry. Bo jak myśmy się nauczyli jeździć na rowerze? No jeżeli ktoś umie, bo chociaż może być, że może się tak stać, że ktoś nie umie, ale chyba większość umie. Jak się człowiek uczy? Czy jeżeli na przykład mamusia i tatuś powiedzieli do dziecka: słuchaj, więc ty musisz wziąć ten rower, musisz usiąść na siodełko, musisz pedałować, musisz zachować równowagę, musisz kierować odpowiednio kierownicą. Czy te informacje by nam starczyły? No nie. My to wiemy wszystko. Ja to też wiedziałem, jak usiadłem, to się przewróciłem. Dlaczego? Dlatego, że brakowało mi w tym pewnego doświadczenia, informacje miałem. Ale jak człowiek się uczy jeździć na rowerze? Po pierwsze, musi mieć te informacje i musi wdrażać je małymi krokami w czyn. Tak jak ta jazda na rowerze. Najpierw się siadło, tatuś z tyłu trzymał mnie za taki kijek, był tam jeszcze w tym rowerku, trochę szedł za mną, trochę i ja tam uczyłem się, tak? Uczyłem się pedałować, wiedziałem, że jak zrobię tą kierownicą tak, to ten rower jedzie tu, to wszystko doświadczałem. I później było tak, że to człowiek był ciekawy, a jak popedałuje szybciej, to co będzie? To było to, że już tatuś nie zdąży i puścił. No i jakoś się jechało, ale potem jak się zorientowałem, że nikogo za mną, to już leżałem. Ale tak żeśmy się uczyli. I tak jest właśnie z biegiem czasu. I potem człowiek się uczy wreszcie, nauczy się jazdy na rowerze. I tak samo tutaj, drodzy braterstwo, z tymi łaskami. Czy to jest rezygnacja, czy każda inna. Trzeba podjąć tę decyzję. Chcę się nauczyć. Nie jutro, nie pojutrze, teraz. Chcę nauczyć się tej łaski rezygnacji lub innej. I zaczynam od razu. A więc, kiedy znajdzie się takie doświadczenie, że na przykład nie ma wyjścia, to muszę sobie powiedzieć: aha, jak przyjąć wolę Bożą? Jak ja mam przyjąć? No i mamy te cztery elementy. Potulnie, ulegle, posłusznie. Drugie. Spokojnie, nie miej do nikogo urazy. Trzecie. Oddaj się zupełnie temu. I czwarte. Czyń to z przekonaniem. Zaufaj Panu. Bądź przekonany, że to jest dobre. I teraz to wcale nie oznacza, że my od razu będziemy jeździć na tym rowerze. Ale my już uczynimy pewne postęp w tym. I się przewrócimy. Ale to nic nie szkodzi. Trzeba powstać znowu. I tatuś z tyłu, nasz niebiański ojciec, przytrzyma ten rowerek. I będzie szedł za nami. I my znowu coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Ale to... Jaka jest filozofia teraz tego wszystkiego? Że trzeba po prostu próbować. Trzeba to czynić. I będziemy, zobaczymy baterców, będziemy widzieli, że z biegiem czasu potrafimy coraz lepiej tą łaskę rozwijać. I później się stanie tak, ja to potrafię, przepraszam, ale byłem z tego bardzo dumny, umiałem bez trzymanki jeździć na rowerze. Tak. No, rodzice mi zabronili później, bo się przewróciłem poważnie raz, ale umiałem. Czyli o co tutaj chodzi? Można to potem rozwijać, tą łaskę, czy rezygnacja, czy coś innego. Coraz wyższy poziom. Do takiego stopnia, drodzy braterstwo, że można się, że to tak poetycko powiem, uśmiechnąć się śmierci w oczy, tak? Jak to brat Maszczyk uczynił. Pan jest, co dobrego w oczach Jego niech czyni. Ale to nie było tylko takie powiedziane, takie wyuczone. On rzeczywiście tak czuł w sercu. Tak, drodzy braterstwo, ja osobiście chciałbym wyrobić w sobie tą łaskę rezygnacji, czyli tego sposobu przyjęcia doświadczeń nieuniknionych. Bo wiem, że Bóg jest dobry, że Bóg nas wszystkich miłuje i wiem, że Bóg patrzy nie na to dobro doczesne dla mnie, ale chciałby nam wszystkim udzielić życia wiecznego. Dlatego życzę wam z tych rozważań, abyście mogli w dalszym ciągu kontynuować rozwijanie tej wspaniałej łaski, jaką jest rezygnacja. I przy końcu chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za taką miłą społeczność, którą tu mamy wśród was, za wasze serdeczne przyjęcie. Przeprosić, że wam czas zająłem, ale z drugiej strony byłem szczery. Cieszę się, że tutaj byłem i że wspólnie z wami poruszyłem te tematy. Drodzy braterstwo, co źle powiedziałem, niewłaściwie, to przepraszam. A z tych rozważań życzę wielu obfitych łask i błogosławieństw pańskich, których sam pragnę. Dziękuję.